To jest wieczorny program w Radiu RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Pakistan coraz wyraźniej pojawia się jako jeden z kluczowych pośredników w wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Według części doniesień to właśnie Islamabad miał odegrać istotną rolę w rozmowach, które doprowadziły do zawieszenia broni. To jest o tyle ciekawe, że Pakistan formalnie nie jest głównym graczem tego konfliktu, ale ma wyjątkową pozycję. Graniczy z Iranem, utrzymuje relacje z Chinami i rozmawia z państwami Zatoki. O roli Pakistanu w tym konflikcie i czy Pakistan rzeczywiście stał się dziś mediatorem, porozmawiam z naszym gościem. Z nami na łączach pan Krzysztof Iwanek z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku i Ośrodka Spraw Azjatyckich na Uniwersytecie Łódzkim. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Jak Pakistanowi udało się doprowadzić do zawieszenia broni?
Panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że kluczowy aspekt jest taki, że od lat Pakistan reprezentuje Iran w Stanach Zjednoczonych. To znaczy w tym sensie, że pośrednim, że no Iran nie ma działającej ambasady w Stanach Zjednoczonych i od lat było tak, że różne sprawy z Amerykanami były przekazywane, dogadywane poprzez Pakistan, który z kolei ma dość normalne, no można powiedzieć nawet, że obecnie dla Trumpa w miarę dobre stosunki z Amerykanami, więc jakby tutaj z jednej strony Pakistan ma normalną relację z Iranem, normalne kontakty dyplomatyczne i ma coś, czego Iran nie ma, czyli ma normalne kontakty również z Amerykanami.
A jakie są dziś podstawowe interesy Pakistanu w tym konflikcie? Bardziej bezpieczeństwo własnych granic, polityka regionalna czy budowanie swojej międzynarodowej pozycji?
Myślę, że chociaż pan redaktor w dużej mierze sam odpowiedział na to pytanie, myślę, że jakby takim pierwszym wyjściowym punktem jest właśnie bezpieczeństwo, a ostatecznie gdyby się udało ugrać coś więcej na tej mediacji, to budować swojej pozycji. Więc jakby tylko może szybko na razie się odniosę do kwestii bezpieczeństwa. Mhm. Pan redaktor od tego zaczął. Z jednej strony Pakistan jest sąsiadem Iranu, z drugiej jeszcze niedawno podpisał porozumienie, wydaje się, w pewnej formie sojuszu z Arabią Saudyjską, która była już w pewnym sensie wciągana jako partner Amerykanów w ten konflikt. No i jeszcze do całkiem niedawna Pakistańczycy również współpracowali z Amerykanami, bo to przecież poprzez współpracę z Pakistanem działały siły ISAF w Afganistanie przeciw Talibom. Co prawda tutaj Pakistan grał na dwie strony, to jest osobna historia, natomiast mają jednak oni całkiem niedawną historię współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa również z Amerykanami. No i tu Pakistan, jeszcze miliony obywateli Pakistanu pracują w różnych krajach Zatoki Perskiej, takich jak Katar czy Arabia Saudyjska. I zaraz okazałoby się, żeby trzeba ich negocjować. W związku z tym Pakistan ma bardzo duży interes, panie redaktorze, żeby do tego konfliktu nie doszło, mimo że nie jest jego stroną. Natomiast ostatecznie przy okazji wydaje się, że Pakistan również próbuje też tą nadszarpnięte swoje stosunki z Amerykanami po czasach współpracy względem Afganistanu. Te nadszarpnięte stosunki wydaje się teraz Pakistan próbuje naprawić właśnie odgrywając rolę takiego mediatora. Ciekawa sprawa jest taka, że wydaje się, że nie tylko przekazywał Pakistan informacje, ale będzie obszarem spotkania według mediów w ten piątek Amerykanie i Irańczycy mają się spotkać na terenie Pakistanu.
Pakistan ma relacje ze Stanami Zjednoczonymi, naprawia je teraz, z Iranem, z państwami Zatoki. Do tego jeszcze bardzo bliskie związki z Chinami. To właśnie czyni go dziś graczem wyjątkowo wygodnym dla wszystkich stron?
Wydaje mi się, że tak, panie redaktorze. Ishaq Dhar, czyli minister spraw zagranicznych Pakistanu, w ostatnich tygodniach konfliktu poleciał i do Arabii Saudyjskiej, i do Chin. To przy takich negocjacjach zawsze jest wiele rzeczy, których nie wiemy, bo pewnie najważniejsze słowa padają za zamkniętymi drzwiami, więc tylko się spekuluje, że on być może też jakieś z kolei informacje, w sensie minister spraw zagranicznych Pakistanu przyniósł dla Amerykanów od Chin jakieś sygnały. Może oczywiście Chińczycy też mogą bezpośrednio z Amerykanami rozmawiać. Natomiast wydaje mi się, że też tutaj rola Pakistanu też jest ograniczona. Znaczy myślę, panie redaktorze, że negocjator musi mieć co minimum dwie rzeczy, ale idealnie trzy. Te dwie rzeczy to kontakty z obiema stronami, to już poruszyliśmy. Po pierwsze, po drugie, musi być obszarem neutralnym, na którym obie strony chcą się spotkać, to też Pakistan ma. Ale po trzecie, najważniejsze, najlepiej byłoby, gdyby mediator miał nacisk, narzędzie nacisku na obie strony. Tak zresztą nieraz Amerykanie, prawda, angażują się w różne spory, że oni mają te narzędzia nacisku. No, chociażby w zeszłym roku być może Amerykanie odegrali rolę przy deeskalacji z kolei między Indiami a Pakistanem. No, jednak Pakistan nie ma sił, by nacisnąć na Amerykanów, czy nawet na Iran. Nie ma czegoś takiego, czego im może powiedzieć, że nie sprzedamy wam tego, jeżeli nie przestaniecie się spierać, walczyć. Więc mimo, że Pakistan tutaj odegrał ważną rolę dyplomatyczną, on nie ma tego żadnego kluczowego narzędzia, jakiejś takiej dźwigni, żeby zmusić te państwa, jeżeli one będą chciały walczyć dalej, to Pakistan nie ma takiej pozycji, żeby te walki po prostu powstrzymać. Druga kluczowa rzecz, która jednak sprawia, że Pakistan nie ma aż tak tutaj silnej pozycji, no Pakistan ma w miarę dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie z Izraelem, którego nie uznaje, z którym nie ma dyplomatycznych relacji, więc na Izrael tym bardziej Pakistan z kolei nie ma przełożenia.
A na ile Pakistan działa tutaj samodzielnie, a na ile jest bezpośrednio elementem szerszej gry Chin, które również nie chcą eskalacji w regionie?
To znowu musiałbym, panie redaktorze, podkreślić, że trudno to oczywiście zmierzyć, ile tutaj, na ile ktoś jest samodzielny, na ile nie. Natomiast, że tak powiem, skądinąd wiadomo, że Pakistan jest mocno niesamodzielny względem Chin, to znaczy jest państwem zadłużonym na ogromne sumy, na ponad 40 miliardów dolarów względem Chin. Jest państwem, które ogromną pomoc finansową i uzbrojenie, pożyczki otrzymuje od Chin. Więc mimo, że jakby tutaj nikt nie powie wprost, prawda, no premier Pakistanu nie powie, my tutaj odzywamy się do Amerykanów, bo Chińczycy nas szturchają w tym kierunku, to można jedynie spekulować, że owszem, że obecnie na politykę Pakistanu w tym czy innym kierunku bez wątpienia Chiny mają bardzo duży wpływ.
A czy dla Pakistanu skuteczne wejście w taką rolę mediatora może być sposobem na, nie wiem, geopolityczny powrót po latach, bycia trochę na uboczu wielkiej polityki?
Myślę, że to jest trochę za mało, panie redaktorze, bo tu bym wrócił znowu do kwestii jakby pewnych narzędzi. Czyli dyplomacja to jest forma rozmowy, prawda? No, ale w tej rozmowie używa się pewnych konkretnych rozmów, które wykraczają poza słowa. Mówi się na przykład komuś, zablokujemy, nie zablokujemy cieśninę, sprzedamy wam, nie sprzedamy uzbrojenia.
Tak.
No, Pakistan może raz czy dwa razy zaoferować swoją przestrzeń do rozmów, ale znowu podkreślę, nie ma takiego kluczowego zasobu, który by sprawił, że na stałe wróci na arenę globalną, więc nie. Sądzę, że ostatecznie ta chwila Pakistanu na mapie jakby wybiła teraz, że on mógł zajaśnić, ale zaraz raczej wróci do swoich regionalnych problemów, raczej niż będzie budował swoją pozycję na całym świecie.
A czy na razie ta sytuacja pokazuje, że w takim nowym układzie sił na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej coraz większą rolę odgrywają nie tylko supermocarstwa, ale też państwa tak zwanego drugiego planu, takie właśnie jak Pakistan?
No, w pewnym sensie tak powiedziałem tak długo, jak tutaj liczy się dyplomacja. Natomiast w momencie, kiedy teraz jesteśmy w pierwszym dniu dwutygodniowego zawieszenia broni i w momencie, gdy mam nadzieję, że tak nie będzie, ale wrócimy do starć, to myślę, że tutaj znowu Pakistan jakichś bardzo mocnych argumentów nie ma. Natomiast myślę, że tak, jakąś rolę państwa regionalne mogą tu odegrać, jeśli chodzi na przykład o wysyłanie różnych marynarek wojennych do eskortowania tankowców przez cieśninę Ormus. Ale znowu, państwo, które by to zrobiło, raczej by się zaangażowało przeciw Iranowi, a tego nie chce raczej właśnie Pakistan robić. Myślę sobie, że Japończycy, że Francuzi mogliby taką rolę odegrać jako partnerzy Amerykanów, którzy w razie czego mogliby dać się wciągnąć w konflikt po stronie Amerykanów, a Pakistan właśnie chciałby tego unikać i dlatego też ma takie słabe argumenty, bo on ma swoją marynarkę wojenną, ale nie będzie chciał być stroną tego konfliktu. Mhm.
Czyli widać, że po prostu obie strony chcą się w jakiś sposób ze sobą dogadać. Stany Zjednoczone.
Mam nadzieję, panie
Iran.
Redaktorze, aczkolwiek tutaj jeszcze raz bym podkreślił, ja tu powiedziałem, że są trzy strony, prawda? Bo jedną jest Iran, ale z drugiej mamy Izrael i Stany Zjednoczone. Ja nie zajmuję się Bliskim Wschodem, podkreślam, zajmuję się Azją Południową, Pakistanem i Indiami, ale moje takie wrażenie jest, że to stroną bardzo mocno prząsną do dalszego konfliktu jest Izrael. I z kolei tutaj państwa regionu, w sensie regionu, którym ja się zajmuję, Azją Południową, takie jak Pakistan, one nie mają żadnego przełożenia na Izrael. Nie mogą mu powiedzieć, przestańcie, bo inaczej czegoś wam nie sprzedamy.
A jak Indie reagują na tą sytuację? Coś wiemy?
Z Indiami o tyle ciekawa sprawa, panie redaktorze, że premier Modi był w Izraelu tuż przed atakiem na początkiem ataku, bo to 28 lutego rozpoczęły się te ataki, a chyba Modi 27 albo 6 wrócił do Indii. No i ponieważ za Modiego dość mocno odwinęły się stosunki Indii z Izraelem, no to Indie generalnie są takie dość stonowane. Sekretarz indyjskiego MSZ-u, co prawda, wpisał się do księgi pamiątkowej po śmierci Alego Chameneiego, no ale kojarzę rząd indyjski jako taki, w żaden jasny sposób nie potępił ani Izraela, ani Stanów Zjednoczonych. Indie natomiast też są w trudnej sytuacji, panie redaktorze, dlatego że są tak samo jak Pakistan, one są zależne w dużym stopniu od importu surowców, czyli gazu ziemnego w formie skroplonej i ropy naftowej z Zatoki Perskiej, która jest po drugiej stronie, z ich perspektywy, po drugiej stronie ciśniny Ormuz. No i te transporty są opóźnione albo po części wstrzymane przez sytuację wokół ciśniny Ormuz. Indie tutaj mimo tego nie krytykują ani Iranu, ani jak powiedziałem, drugiej strony konfliktu. Natomiast z tego, co same twierdzą, no, delikatnie za kulisami próbują negocjować z Iranem, żeby ich tankowce były przepuszczane, mimo tego, że w połowie już marca indyjski minister spraw zagranicznych twierdził, że jego odpowiednik irański zgodził się na przepuszczanie indyjskich tankowców, to do dzisiaj, o ile wiem, w Indiach występują braki gazu ziemnego. I w bardzo podobny sposób, zależny od regionu Bliskiego Wschodu, jest Pakistan, więc to może też na pewno w początku powinienem wspomnieć, to jest kolejny też aspekt, dla którego myślę, Pakistan jest zaangażowany. Indie i Pakistan to są państwa bardzo dużo energii zużywające, bardzo dużo importujące surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu. No i teraz one się mierzą z poważnymi brakami ze względu na sytuację wokół ciśniny Ormuz.
Bardzo panu dziękuję za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Krzysztof Iwanek z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku i Ośrodka Spraw Azjatyckich na Uniwersytecie Łódzkim. Jeszcze raz bardzo serdecznie panu dziękuję. Spokojnego wieczoru.
Dziękuję panie dyrektorze. Do widzenia państwu.
Dziękujemy, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.